Komentarze w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, nie tracąc czasu zaczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Bartosz Stracewski, dzień dobry, a ze mną w studiu goście Marek Formela, Gazeta Gdańska i portal Wybrzeże24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry,
a także Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci. Dzień
witam
dobry.
Witam serdecznie.
Panowie, za nami największe wydarzenie polityczno-medialno-PR-owe w tej kampanii i największe takie samo wydarzenie na pewno od czasu ostatnich wyborów parlamentarnych. Panowie, debata wyborcza w Telewizji Polskiej. Zanim przejdziemy do oceny kandydatów, proszę tak taką ogólną ocenę tego, co zobaczyliśmy. Wiele osób mówi, że pytania były zbyt długie, zbyt skomplikowane, bardzo podobne do tez referendalnych. Jak panowie odbieracie ogólnie tę debatę? Może Andrzej Potocki na początek.
No to, że pytania były podobne do pytań referendalnych, to wynikało samo siebie, bowiem to są główne tematy, wokół których toczą się wybory. Także tutaj organizatorzy debaty nie bardzo mieli inne wyjście. Przy przyjęciu tego typu organizacji debaty, kiedy politycy mają minutę na odpowiedź i nie mogą zadawać sobie pytań, co już ogranicza tę debatę, no niestety trzeba by przyjąć taką formułę, która jest optymalna w sensie ważności tematów. Tu oczywiście muszę też powiedzieć parę słów, no można powiedzieć, takiej delikatnej krytyki w stosunku do prowadzących, którzy zbytnio rozciągali te pytania, tworząc wrażenie niezrozumienia przez słuchaczy istoty całej sprawy, a przy okazji wpływało to na tempo debaty. Także ja bym
Stąd powtarzanie pytań Marek Formela, w połowie.
Stąd powtarzanie pytań w połowie. Jak gdyby traktowano słuchaczy, czy właśnie telewizów, tutaj jako tych, którzy nie wyłapują dokładnie, o co chodzi. I to wpływało na jakość całości. I tutaj no dziennikarsko ja bym to trochę inaczej rozegrał. Ja rozumiem, że tutaj organizatorzy mieli pewien problem, bowiem obserwując to, co się dzieje na wiecach, te przytyki, które jedna strona robi drugiej, chcieli jak gdyby uporządkować tę debatę, żeby nie było w niej chaosu wiecowego, ale żeby to był jednak występ telewizyjny, ale niemniej jednak tutaj moim zdaniem troszeczkę dziennikarsko mogło to wypaść lepiej.
Marek Formela, jak pan ocenia?
Nie mam uwag do dziennikarzy. Mam uwagę do tych, którzy reagowali pytania. Nie mam uwag do prowadzących. Uważam, rzeczywiście tu się zgadzam z Andrzejem, że te tezy były zbyt rozbudowane, one zajmowały zbyt dużo czasu.
Nawet dłużej niż niektóre odpowiedzi na pytania.
Tak. I to powiedzmy, że jakiś błąd, czy może nie błąd, ale pewna usterka formalna. Z drugiej strony, czego widz nie widzi, jednak kształt tej debaty był bardzo długo negocjowany, ustalany, o każdy szczegół się spierano, więc można mówić o jakimś kompromisie, który kryje się za ostateczną wersją tej debaty. Ona przez to nie była może żywa, nie była interaktywna, ale też uczestnicy nie mieli ochoty w innej debacie uczestniczyć, skoro takie były rekomendacje.
No dobrze, to przejdźmy do oceny kandydatów i na początek od razu powiem, że oczywistych kandydatów, czyli pana Donalda Tuska i pana premiera Morawieckiego, zostawimy sobie na koniec, bo tam pewnie najwięcej będzie do mówienia, ale jak panowie ocenicie występy pozostałych? Krzysztof Bosak, Konfederacja, Szymon Hołownia, Trzecia Droga, pan Krzysztof Maj, szerzej nieznany, bezpartyjni samorządowcy, no i pani Joanna Schelling-Wielgus, reprezentująca Lewicę. Marek Formela.
Wykorzystali swój czas.
To z pewnością.
Myślę, że dobrze, chociaż dobre wykorzystanie czasu przez Szymona Hołownię, abstrahując od jego doświadczenia telewizyjnego, oznacza zły czas dla PSL-u. Okazało się bowiem, że z udziału w ważnej debacie zniknął właściwie fundament tej trzeciej drogi, czyli polityk PSL-u, czy w ogóle PSL jako podmiot polityczny, dość istotny. jednak w kolejnych kampaniach wyborczych. Nie wiem, czy ten sukces indywidualny, prywatny Hołowni będzie sukcesem politycznym trzeciej drogi, czy będzie ze względu na to, co Hołownia mówił, a mówił rzeczy niezbyt popularne, na przykład mówił, że nie będzie 800+, a za te pieniądze będą żłobki, nie będzie tam emerytur 14. No, zaryzykował dość liberalny program, który stoi w głębokiej sprzeczności z programem PSL-owskim. Przedstawiciel bezpartyjnych samorządowców moim zdaniem wykorzystał bardzo efektywnie swój czas. Pokazał się jako umiarkowany, roztropny i rozglądający się dookoła z uwagą polityk. Pan Bosak miał dobry początek, gorszy koniec. Pani Scheuring-Wielgus, to był niezły pomysł, żeby wystąpiła jedna kobieta. W sposób naturalny przyciągnęła uwagę. Może chwilami była zbyt egzaltowana, a eksponowanie własnej traumy sprzed wielu lat było takie trochę w stylu melodramatu.
Andrzej Podocki?
Na debatę dziennikarze patrzą taki podwójny sposób, oceniają pod kątem formy i pod kątem treści. Natomiast jeśli chodzi o przeciętnego odbiorcę telewizji, to jak pokazują badania, większość z nich zdecydowanie patrzy na formę. Nie tyle na treść, ile jak wypada dany kandydat, jaką ma mimikę, jak moduluje głos, jaką mówi polszczyzną, czyli takie emocjonalna strona zagadnienia. I tutaj trzeba powiedzieć, że najlepiej wypadł pod kątem formy Szymon Hołownia, co absolutnie zrozumiałe, bo jest to człowiek, który ma duże doświadczenie medialne, co oczywiście widać. I pod kątem formy, powiedziałbym, tutaj jak dla mnie Hołownia wypadł najlepiej. Co innego, treść. Zresztą podobną uwagę mam co do treści również do wystąpienia Krzysztofa Bosaka, który nie był w najlepszej formie, aczkolwiek nie był to zły występ. On raczej mówił do swojej bańki informacyjnej, swojego elektoratu. No tam merytorycznie podobnie zresztą jak Hołownia, było wiele nieścisłości. Kwestia, szczególnie tutaj jestem wrażliwy na kwestię armii, uzbrojenia. Padały tam te hasła, że 50% polskiego przemysłu powinno pracować w ramach tych zakupów nowych broni i tak dalej, co jest absolutnie niemożliwe, bowiem tutaj polski przemysł nie ma za bardzo możliwości. No i też nieźle wypadła Scheuring-Wielgus, która popierała i która pokazywała program pozytywny, będąc kobietą, ale też było to adresowane bardziej do swojego elektoratu.
Zaraz dokończymy tą część oceny, przejdziemy do pana Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego, ale informacje z ostatniej chwili, jak podaje Rzeczpospolita, najważniejsi dowódcy polskiej armii podali się do dymisji. Wniosek generała Rejmunda Andrzejczaka na biurku prezydenta, a dymisję miał złożyć też pan generał Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny Wojska Polskiego. Zaraz wrócimy do tego tematu w komentarzach. Dokończymy tylko jeszcze wątek debaty w Telewizji Polskiej. Więc Donald Tusk i Mateusz Morawiecki, starcie gigantów. Niektórzy mówili, że Jarosław Kaczyński nie odważył się na tą debatę. Inni mówią, że pokazał Donaldowi Tuskowi jego miejsce. Stanęło do debaty dwóch premierów, obecny i były premier. No i jak wypadli panowie? Marek Formela.
Kończąc wątek Andrzeja, dopowiem, że występ Hołowni nie poprawi notowań trzeciej drogi. One spadły poniżej 8% i to chyba nie było to, na co oczekiwało to jego otoczenie polityczne.
Chyba, że wyborcy Donalda Tuska zdecydują, żeby zagłosować na Hołownię.
Chyba, że wyborcy Donalda Tuska,
no właśnie,
ale to są
już
ryzykowne operacje. Nie kopmy leżącego, chciałoby się powiedzieć o Donaldzie Tusku. Po raz pierwszy od kilkunastu lat Donald Tusk musiał stanąć w prawdzie i odpowiadać i uczestniczyć w debacie na równych prawach z innymi uczestnikami życia politycznego w Polsce. Do tej roli wyraźnie nie był przygotowany. W zasadzie ostatnim miejscem, w którym Donald Tusk prowadził spory z politykami o różnej orientacji, było Radio Gdańsk, gdzie w programie Na miękko, na twardo spierał się z politykami lewicy.
Teraz spalił się na pierwszym pytaniu.
To, co jest istotne i co warto głośno powiedzieć, to Donald Tusk przyjął do wiadomości, nie oprotestował, nie oponował, kiedy premier Morawiecki powiedział o tym, że otrzymał informację, że za przeprowadzenie politycznej zmiany w Polsce obiecano Tuskowi określone honorarium polityczne związane z potencjalnymi awansami za przeprowadzenie zmiany władzy w Polsce. Donald Tusk w tej sprawie nie odniósł się, albo nie usłyszał z tego zdenerwowania, albo nie mógł się odnieść, ponieważ informacje podane przez premiera były prawdziwe. No z jednej strony premier mówił o twardych osiągnięciach swojej polityki i polityki rządu Zjednoczonej Prawicy, a z drugiej strony Donald Tusk, przemarznięty w ostatniej białej koszuli, lekceważąc trochę odbiorców, występował jak spóźniony uczestnik procesu politycznego.
No właśnie, Andrzej Potocki, jak pan oceni starcie gigantów, jak to niektórzy określają?
Jeśli chodzi o pojęcie starcie gigantów, to trzeba sobie tutaj jasno odpowiedzieć, że jak trudno jest wyłonić zwycięzcę tej debaty, bowiem Mateusz Morawiecki, tutaj w nawiązaniu do rozmowy z Donaldem Tuskiem, moim zdaniem trochę nie wykorzystał do końca swojej szansy, kiedy już w połowie widać było, że Tusk leży na łopatkach i wtedy Mateusz Morawiecki powinien przejść na pozytyw, tak podobnie jak Scheuring-Wielgus, czyli zachwalać to, co PiS zrobi, to, czego PO nie może zrobić, a co jest w stanie wykonać PiS, no i w ogóle natknąć swoich wyborców, a także telewizów optymizmem. On niestety skupił się cały czas na walce z Donaldem Tuskiem, aczkolwiek merytorycznie był najbardziej ścisły ze wszystkich występujących i najbliższy prawdy, że tak powiem. W związku z tym trudno jest wyłonić zwycięzcę tej debaty. Na pewno jedno jest pewne. Kto jest największym przegranym? Największym tej przegranym dodatkiem jest Donald Tusk, który w pierwszym pytaniu już poległ, potem bardzo tak kluczył, zacinał się. Absolutny występ nietelewizyjny. Odwrotność Szymona Hołowni do tego stopnia, że Hołownia i zapomniał o tym, że ma koalicjanta, to co mówił Marek Formela, tak, że miał koalicjanta w postaci partii PSL, czyli de facto chłopskiej.
O rolnikach ani słowa.
I o rolnikach ani słowa, a skupił się tak, jakby chciał bronić Donalda Tuska i za niego wypowiadać pewne kwestie. Co zresztą mu się po części jak gdyby udało, ale to uderza bezpośrednio w tego największego przegranego i to chyba wszyscy są zgodni, że jak trudno jest wyłonić zwycięzcę, tak łatwo jest wyłonić przegranego.
No właśnie, no, zobaczymy.
W boksie jest takie powiedzenie, że z wagi ciężkiej, że oni nigdy nie wracają po nokaucie. I Donald Tusk jest politykiem, który wczoraj pokazał, że nie ma powrotu, on nie ma powrotu w Polsce do dużej polityki. Zwróćcie uwagę, że wielu recenzentów z okolic świata mediów przyjaznych Platformie było głęboko rozczarowanych występem Donalda Tuska. Jedna uwaga wydaje mi się słuszna, którą usłyszałem, że Donald Tusk nie wykorzystał szansy, żeby przez kanał telewizji publicznej mówić do swoich zwolenników, ale też mówić do swoich krytyków, wykorzystać ten czas nie do prowadzenia drobnych, małostkowych utarczek, wyciągania pomiętych kartek, pokazywania swojej małostkowości. Powinien wykorzystać te minuty jako dar od losu, żeby zaatakować elektorat, który wobec niego jest na przykład obojętny, no, zainspirować
tutaj jedna
elektorat.
Uwaga co do daru od losu, że troszeczkę jest tak, że politycy Platformy Obywatelskiej sami nie korzystali z czasu, bo bojkotowali na przykład telewizję publiczną.
Są pełni obłudy, ponieważ przychodzą do Radia Gdańsk, przychodzą do gdańskiej telewizji, siedzą na programie redaktor Rakowiec w Gdańsku, po czym w Sejmie udają, że protestują wobec telewizji publicznej.
No jest tutaj pewnego rodzaju rodzaju dysonans. Dobrze, jeszcze temat właśnie do najważniejszych dowódców polskiej armii, którzy podali się do dymisji. My zapowiedzieliśmy to już, to informację Rzeczpospolitej z dziś rana. Dymisję mieli złożyć szef sztabu generalnego oraz dowódca operacyjny Andrzej Potocki. W tle, jak opisują media, tli się konflikt z ministrem obrony narodowej.
No tak, tam chodzi według tego, co pisze Rzeczpospolita. Sprawa jest to kwestia dalej tej rakiety, która spadła w okolicach Bydgoszczy i którą przepuściła polska obrona przeciwlotnicza. I wtedy minister Błaszczak powiedział, że winne jest wojsko. Prezydent wziął w obronę tutaj oficerów. Jednak prawda jest taka, że fakt pozostaje faktem, że za niewykrycie takiej rakiety i dalej później niepoinformowanie Ministerstwa Obrony Narodowej, a takowy fakt miał miejsce, co zresztą nawet zauważyli inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli, którzy badali tę sprawę i faktycznie minister Błaszczak okazało się, że ma rację. Jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, to tutaj my dopiero budujemy tę obronę i został awansowany jeden z generałów, twórca koncepcji obrony przeciwlotniczej i nie jest to generał Piotrowski. Na generała w ciągu 2-3 miesiące temu. To jest bardzo twórczy oficer, który rzeczywiście tę obronę przeciwlotniczą chce postawić na nogi, ale tutaj, o ile tu w ogóle o co chodzi, no to jest, że tak powiem, sprawa dosyć poważna.
Dobrze, Marek Formela, jak pan ocenia tą sprawę? Najważniejsi dowódcy wojska. No.
Szkielet tej sprawy redaktor Potocki omówił. Ujawnienie czy złożenie dymisji w tym okresie jest niewątpliwie podyktowane jednak odkryciem kart politycznych przez generałów, którzy tkwili w konflikcie z ministrem Błaszczakiem i mimo mediacji prezydenta Dudy konflikt ten postanowili wyeksponować tuż przed wyborami, składając rezygnację.
Jeszcze jedna ostatnia kwestia, którą prawdopodobnie pominęła Rzeczpospolita, mianowicie tam jeszcze jest jeden konflikt pomiędzy MON-em, ministrem obrony narodowej, a wojskiem, mianowicie chodzi o jasną dyspozycję zrobienia doktryny obronno-zaczepnej, przejścia na doktrynę obronno-zaczepną. Wojsko bardzo opieszale realizuje ten projekt, który powinien być jak najszybciej zrobiony. Być może również to jest tłem tego konfliktu, bowiem za generała Piotrowskiego trudno, żeby odpowiadał generał Jędrzejczak, ale jeśli chodzi o budowę doktryny, to faktycznie tutaj szef sztabu jest odpowiedzialny za...
I kończąc ten temat, jeszcze ostatnia informacja i kończąc komentarze, sondaż dla wydarzeń Polsat News, Prawo i Sprawiedliwość na czele, a trzecia droga poza Sejmem. To były komentarze Radia Gdańsk, Andrzej Potocki, Marek Formela, Bartosz Stracewski. Dziękujemy.
Dziękuję, do widzenia.